Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Przy mikrofonie ojciec Marcin. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maria. Zapraszam na program Słuchając i Szukając Słowa Bożego. Jest to program, w którym rozważamy Słowo Boże liturgii najbliższej niedzieli, a najbliższa niedziela to 19. niedziela okresu zwykłego. Na samym początku prośmy Ducha Świętego o wszelkie dary potrzebne dla nas, o to, abyśmy się otworzyli na to Słowo, które Kościół, liturgia, Duch Święty, Bóg właśnie nam objawia i aby to Słowo było otwarte na nas.
Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu serc. Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu. Chcę z Tobą być i przez życie iść, wciąż na nowo doświadczając miłości Twej. Chcę z Tobą być i przez życie iść, święty, święty.
Będziemy rozważać następujące teksty. Pierwsze czytanie z Księgi Mądrości, rozdział 18, wersety 3 oraz od 6 do 9. Drugie czytanie z Listu do Hebrajczyków, rozdział 11, wersety od 1 do 2 oraz od 8 do 19. Oraz Ewangelia według Świętego Łukasza, rozdział 12, wersety od 32 do 48. Czytanie z Księgi Mądrości. Dałeś Twojemu ludowi słup ognisty jako przewodnika w nieznanej wędrówce, jako nieszkodliwe słońce w zaszczytnej tułaczce. Noc ową oznajmiono wcześniej naszym ojcom, by nabrali otuchy, wiedząc dobrze, jakim przysięgom zawierzyli. I lud Twój wyczekiwał ocalenia sprawiedliwych, a zatraty wrogów. Czym bowiem pokarałeś przeciwników, tym wsławiłeś nas, powołanych. Pobożni potomkowie dobrych składali w ukryciu ofiary i ustanowili zgodnie boskie prawo, że jednakowo te same dobra i niebezpieczeństwa podejmują święci i już zaczęli śpiewać hymny przodków. Ostatnia część Księgi Mądrości, to rozdziały od 10 do 19, to lektura teologiczna historii zbawienia, co to znaczy, że to pewna taka myśl, pewna refleksja nad historią, w której działa Bóg, w której zbawia człowieka w tej historii, i to pewna taka myśl teologiczna właśnie, obejmująca tą historię. Nie chodzi o to, żeby przedstawiać szczegółowo historię jakoś kronikarsko, w postaci, nie wiem, nawet i takiego pamiętnika, że o tej godzinie, tego i tego dnia było to i to, tylko pewną refleksję. Przejść ponad tym wszystkim, nad tymi wydarzeniami i to, co się zrodzi właśnie w głowie, ta refleksja, jak te wszystkie wydarzenia się układają, jak Bóg cudownie zaingerował. I właśnie to jest ostatnia część Księgi Mądrości, czyli rozdziały od 10 do 19. Jej początek, tej księgi, wiąże się z losem pierwszego człowieka, stworzonego przez Boga, a zakończenie z przejściem przez Morze Czerwone. Pierwsze dzisiejsze właśnie czytanie przedstawia niektóre istotne elementy tej wielkiej epopei, jaką było wyjście z Egiptu w noc wyzwolenia. Bardzo prawdopodobne jest, że autor Księgi Mądrości, żyjący w Egipcie w II wieku przed Chrystusem, uczestniczy w celebracji Paschy, spożywając gorzkie żoła i połamany chleb oraz mając przewiązane biodra. To, co pisze, by pocieszyć swoich braci w wierze, z jednej strony jest historycznym wspomnieniem, a z drugiej aktualizacją planu Boga. Czyli to wspomnienie, aktualizacja, to by się przydało wrócić do takiego terminu liturgicznego, cikaron, ta pamiątka, coś, co się staje w tym momencie, tak jak wspominamy podczas mszy świętej, to co wielkiego Bóg uczynił dla nas, jesteśmy właśnie uczestnikami też tego wydarzenia. On to w noc przed swoją męką wziął chleb i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy uczestnikami tego wydarzenia. Nie tylko, że wspominamy, że odnosimy się do tego pamięcią, ale wchodzimy w tę rzeczywistość. I właśnie tutaj widzimy, że to, co pisze ten autor do swoich braci, z jednej strony właśnie wspomina, ale z drugiej strony aktualizuje tamto, aktualizuje plan Boga. Poprzez to połączenie właśnie historii z teraźniejszością, natchniony autor podkreśla absolutny prymat objawiającego się i wyzwalającego działania Boga. Pierwszym i najważniejszym celem każdej interwencji Stwórcy w historię człowieka jest uświadomienie mu, że w centrum jego życia ma się znajdować osoba Boga i jego czyny. Czyli w centrum każdego człowieka Bóg i to, co Bóg dla nas, dla mnie zrobił. W ten sposób Autor tekstu zamierza umocnić wiarę swoich braci, także w trudnej sytuacji historycznej, w jakiej się znaleźli, kiedy wobec przeróżnych pokus trzeba tym bardziej zachować najdroższy skarb wiary. Przypomnijmy sobie, że ten czas to tylko Izrael, tylko naród wybrany był narodem monoteistycznym, czyli wierzył w jednego Boga. Dookoła były narody ościenne, które były politeistyczne, czyli wierzyły w wielu bogów. I to już jest wielka pokusa, aby gdzieś pójść za tymi obcymi wzorcami, za obcą modą i zostawić tą wiarę w jednego Boga, a pójść właśnie za różnymi jakimiś mitologiami, różnymi wierzeniami tamtych ościennych narodów. I tutaj ten autor w tym tekście chce właśnie bardziej jeszcze umocnić swoich braci w wierze w jednego Boga. I według tej biblijnej księgi wyjście Żydów z Egiptu może i powinno zostać odczytane jako sąd Boga nad całą ludzkością. Zdarzenie to zostało właśnie bardzo plastycznie przedstawione poprzez odwołanie się do wyraźnego porównania. Otóż z jednej strony są święci Boga i to są sprawiedliwi, uwielbieni synowie właśnie, synowie sprawiedliwości, którym Bóg udziela zrozumienia swego prawa, a przede wszystkim daje im siebie samego jako słodkiego towarzysza drogi. To są z jednej strony ci święci, sprawiedliwi, a z drugiej strony są ludzie pozostali, czyli nieprzyjaciele, których Bóg jest zmuszony ukarać z powodu ich uporu i ciągłego odrzucania Jego zaproszenia. I teraz Bóg, dokonując sądu, nie musi koniecznie potępiać. Nie musi bowiem przestać kochać tego, kto go wykreślił z horyzontu swego życia. I tutaj ukazuje nam taki właśnie sąd autor Księgi Mądrości. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. To dzięki niej przodkowie otrzymali świadectwo. Dzięki wierze ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Dzięki wierze przywędrował do ziemi obiecanej jako ziemi obcej, pod namiotami mieszkając z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg. Dzięki wierze także i sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia. Uznała bowiem za godnego wiary tego, który udzielił obietnicy. Przeto z człowieka jednego i to już nieomal obumarłego powstało potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie, jak niezliczone ziarenka piasku na wybrzeżu morza. W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono, lecz patrzyli na to z daleka i witali, uznawszy siebie za obcych i gości na tej ziemi. Ci bowiem, co tak mówią, wykazują, że szukają ojczyzny. Gdyby zaś tę wspominali, z której wyszli, znaleźliby sposobność powrotu do niej. Teraz zaś do lepszej dążą, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazwanym ich Bogiem, gdyż przysposobił im miasto. Dzięki wierze Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka i to jedynego syna składał na ofiarę. On, który otrzymał obietnicę, któremu powiedziane było: z Izaaka będzie dla ciebie potomstwo. Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen jest wskrzesić także umarłych i dlatego odzyskał go na podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Podobnie jak w Księdze Mądrości, również w 11 rozdziale Listu do Hebrajczyków znajdujemy teologiczną interpretację historii zbawienia, począwszy od Abrahama, aż po proroków. Drugie czytanie liturgii słowa, stanowiące obszerny fragment tego rozdziału, koncentruje się w całości na kluczowych wydarzeniach życia Abrahama, naszego ojca w wierze. Dzięki wierze ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania. Dzięki wierze przywędrował do ziemi obiecanej. Dzięki wierze Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka. Właśnie te powtarzające się niczym refren zwroty wskazują, że nie tylko historia Abrahama, ale i każdego człowieka powinna być odczytywana i interpretowana w świetle wiary, pojmowanej jako źródło nowego światła i najbardziej właściwy pokarm na naszej drodze życia. Dzięki wierze także i sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia. I w ten sposób autor Listu do Hebrajczyków, obok dziejów Abrahama, starał się przedstawić również historię Sary. Oboje byli bowiem adresatami tej samej obietnicy. Oboje otrzymali od Boga nadzwyczajny dar. Oboje przyjmą i przyjmują też wobec Boga postawę głębokiej wiary. W końcu oboje zostawili tę obietnicę w spadku. Można zatem powiedzieć, że to dzięki historii Abrahama i Sary wyraźnie poznajemy, co znaczy być człowiekiem wiary. A co znaczy? Ich posłuszeństwo przemienia się całkowicie na skutek oddania i zaangażowania w działanie tego, który ich wybrał do zrealizowania powszechnego dzieła zbawienia. Czyli bezwzględne posłuszeństwo Bogu. To jest właśnie człowiek wiary. To dzieło jest właśnie większe niż sam Abraham i Sara, większe niż ich wspólny los. Ich osobiste ubóstwo niespodziewanie przemienia się w bogactwo daru samego Boga. Ich samotność, pogłębiona jeszcze przez brak potomstwa, owocuje niezliczoną liczbą dziedziczących ich wiarę, a ich ofiara, jaką chcieli złożyć ze swego jedynego syna, staje się zapowiedzią tej ofiary, jaką w pełni czasu Syn Boży Jezus Chrystus złoży dla zbawienia całej ludzkości. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie bój się, mała trzutko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawdźcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostanie, ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie, a wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego Pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam, przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Wtedy Piotr zapytał: Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich? Pan odpowiedział: Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowi nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze? Szczęśliwy ten sługa, któremu Pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w sercu: mój Pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie Pan tego sługi w dniu, w którym się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna, surowo go ukaże i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi. Ów sługa, który poznał wolę swego Pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie, a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą. Dzisiejsza Ewangelia podsuwa nam kilka różnych tematów do refleksji, m.in. wiara, jałmużna, stawanie się ubogim. Jednak takie szczególne wrażenie może wywierać początkowe zdanie, które brzmi: Jezus powiedział do swoich uczniów: nie bój się, mała trzutko. Zdanie to zamyka pierwszą część 12 rozdziału Ewangelii świętego Łukasza, poświęconego nauczaniu Jezusa o tym, czego jego uczniowie powinni się lub nie powinni się bać. Na przykład tutaj: nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą. Bójcie się tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. To z 12 rozdziału 4 do 5 werset. Ze słów Jezusa jasno wynika, że są dwa rodzaje obaw: bojaźń Boża i strach przed ludźmi lub rzeczami. Te dwa rodzaje obaw. Spróbujmy się właśnie przyjrzeć im oddzielnie. Teraz zobaczmy i zastanówmy się nad bojaźnią Bożą. Bojaźń Boża lub bojaźń religijna ma dwie formy. Jest bojaźń Boża, taka, nazwalibyśmy ją metafizyczną, jako zwykła konsekwencja tego, że Bóg jest Bogiem, my zaś jesteśmy ludźmi. Jest to uczucie, że mamy do czynienia z Bogiem lub czymś nadprzyrodzonym. Kiedy Jahwe objawiał się, cały lud drżał ze strachu, jak jest w Księdze Wyjścia w 19 rozdziale. To samo miało miejsce w przypadku Jezusa. W obliczu potęgi Jezusa objawionej nad jeziorem uczniowie zlękli się bardzo. Tu mamy u Marka w 4 rozdziale. Na taborze uczniowie są przestraszeni. Znów Marek, 9 rozdział. Bóg dodaje otuchy człowiekowi, pomaga mu przezwyciężyć lęk. Dlatego jego objawieniom towarzyszą słowa: nie bój się, nie bój się, to ja, twój Bóg. Mówił tak do Abrahama, mówił tak do Maryi, mówił tak do Pawła, mówił tak przecież Chrystus do uczniów po swoim zmartwychwstaniu. Ale jest też drugi rodzaj bojaźni Bożej, łączący się z grzechem, a jest nią lęk przed potępieniem grzechu lub lęk z powodu popełnienia grzechu. I ta ostatnia bojaźń identyfikuje się z poczuciem winy, z wyrzutami sumienia i ujawniła się wraz z popełnieniem pierwszego grzechu. Jak mamy w Księdze Rodzaju w 3 rozdziale 10 wersecie: usłyszałem twój głos w ogrodzie i przestraszyłem się, tak mówi Adam. Pismo Święte, wpajając, że wartością oraz darem Ducha Świętego jest bojaźń Boża, mówi o pierwszym rodzaju bojaźni poprzedzającym i pomagającym unikać grzechu. Bojaźń Boża nazwana jest początkiem mądrości, jak mamy w Księdze Przysłów. O tej bojaźni wspomina też Jezus, mówiąc: bójcie się tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Chodzi tu o wartość uniwersalną, obowiązkowy etap każdego religijnego doświadczenia. Ale dla Ewangelii nie jest etapem ostatnim, albowiem ostatnia jest miłość. Najwyższe przykazanie Boga nie brzmi: będziesz się bał twego Boga z całego serca, lecz będziesz miłował Boga całym sercem. Jeżeli Jezus wpaja lęk przed Bogiem, nie zaś przed ludźmi, to po to, żeby nie przechodzić bezpośrednio od lęku przed ludźmi do miłości Boga bez przejścia przez bojaźń Bożą. Jan mówi: w miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości. I tutaj nie należy gardzić bojaźnią Bożą, lecz pragnąć takiej miłości, która usunęłaby lęk i uczyniła go prawie zbędnym. Paweł napomina, żeby nie poprzestawać na religijności opartej na zachowaniu prawa, ponieważ ono wzmacnia strach przed przekroczeniem go i utrzymuje w ciągłym strachu, zmieniając tym samym Boga z ojca w takiego władcę. Święty Paweł mówi w liście do Rzymian: nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: Abba, Ojcze. Nie można jednak zbytnio wzorować się na ducha bojaźni Bożej i przeciwstawiać go zbyt zdecydowanie duchowi miłości Bożej. Istnieje forma właśnie bojaźni Bożej, bojaźń z szacunku, bardzo bliska miłości, jest korzystna także w relacjach między synem a ojcem, zwłaszcza w relacjach z tym ojcem, z ojcem, który jest w niebie. Ona może i nawet musi współistnieć również z uczuciem zażyłości. O niej wspomina dzisiejszy psalm responsoryjny, mówiąc: oczy Pana zwrócone na bogobojnych. W uczuciach adoracji i uwielbienia jest zawsze obecna odrobina bojaźni właśnie z szacunku, którą wyżej była nazwana uczuciem Boga oraz nadprzyrodzonego, właśnie taka bojaźń w obliczu nadprzyrodzonego. I to jest właśnie ta bojaźń Boża. A jeszcze już przed nami, za chwilę, strach przed ludźmi. Także teraz drugi rodzaj tej obawy, jest to strach przed ludźmi. Rozdział 12 Ewangelii Świętego Łukasza, z którego została zaczerpnięta dzisiejsza Ewangelia, mówi nie tyle o bojaźni Bożej, ile o innych obawach. A raczej mówi o pierwszym jako o antidotum na pozostałe lęki, czyli bojaźń Boża jest takim antidotum na jakieś obawy przed innymi. Motywem przewodnim tego rozdziału, przypomnijmy sobie, jest nie bójcie się, nie bójcie się, nie martwcie się w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić. Nie troszcie się zbytnio, co macie jeść. Jezus atakuje w tych słowach dwie rzeczy. Jakie? Strach i niepokój. Jest w nich ukryte wielkie i piękne przesłanie. Ewangelia nie jest dobrą nowiną tylko dla intelektu, lecz również dla serca. Wyzwala nie tylko z ignorancji, jakiejś takiej z niewiedzy, ale również ze strachu, z tych uczuć takich. Nie tylko z ucisku zewnętrznego, jakiegoś takiego społecznego, lecz także z ucisku wewnętrznego, takiego psychologicznego. Strach stanowi część naszego jestestwa. Towarzyszy nam od dzieciństwa przecież, aż po śmierć. Dziecko, popatrzmy na dziecko, boi się wielu rzeczy. Młody człowiek obawia się też różnych rzeczy, jakieś takie różne kompleksy, nieśmiałości, niższości. Później to jakoś przerabia. Dorosły, czego się lęka? Lęka się świata, przyszłości, bytu, nie wiem, rodziny. Odczuwa swoją jakąś taką bezbronność, bezradność. I w pierwszej encyklice Ojca Świętego Jana Pawła II Redemptor Hominis jest paragraf zatytułowany Czego lęka się współczesny człowiek? I tam czytamy: człowiek dzisiejszy zdaje się być stale zagrożony przez to, co jest jego własnym wytworem. Owoce tej wielorakiej działalności człowieka skierowują się przeciwko człowiekowi. Zostają przeciw niemu skierowane lub mogą zostać skierowane przeciw niemu. Człowiek coraz bardziej bytuje w lęku, żyje w lęku, że jego wytwory mogą stać się środkami i narzędziami jakiegoś wręcz niewyobrażalnego samozniszczenia. To było z encykliki. I zobaczmy, Jezus nazwał po imieniu nasze główne lęki, a są nimi jutro, czyli co będziecie jeść, oraz świat i władcy, ci, którzy zabijają ciało. Przy każdej z tych obaw wypowiedział Jezus swoje właśnie nie bójcie się, nie bójcie się, nie lękajcie się. Są to wprawdzie tylko słowa, ale słowa skuteczne, prawie sakramentalne, jak wszystkie słowa Jezusa. Także i te dokonują tego właśnie, co oznaczają. Jezus, jak mówił, to tego dokonywał. Nie jest to zwykłe bądź dzielny, takie, nie wiem, dodanie odwagi, bo tam młodzi grają w piłkę, dzieci grają w piłkę, tata zobaczył, że tam jego syn został kopnięty i tak poważnie, no dasz radę. To nie o to chodzi, nie takie pocieszenie, nie takie dodanie otuchy, ale to są słowa, które się spełniają, które dokonują właśnie tego, co oznaczają. On nie lękał się, popatrzmy na Jezusa, nie lękał się ani rzeczy, ani ludzi, ale bał się tylko raz, kiedy się bał w Ogrodzie Oliwnym, lecz wówczas lękał się Boga albo grzechu. Podczas aresztowania powiedział: kogo szukacie? Jezusa z Nazaretu. Ja jestem. Jezus jest człowiekiem wolnym od strachu. Przecież to było takie mężne, to, co Jezus zrobił. Naprawdę, prawdziwie był tutaj królem, był prawdziwie królem, pokazał, kim jest, swoją godność i z podniesioną głową powiedział: ja jestem, a oni wtedy, pamiętamy, poupadali przed nim. Jezus jest człowiekiem wolnym właśnie od strachu i te władze religijne i polityczne lękają się go i w końcu eliminują właśnie dlatego, iż jest zbyt wolny. Po takim człowieku można się wszystkiego spodziewać, nawet tego, że ludzie przestaną się bać i drżeć przed ludźmi potężnymi. A w takim razie lepiej nie myśleć, jak to się może skończyć. Ludzka władza zawsze właśnie przecież opierała się na strachu. Niech mnie nienawidzą, byleby się mnie bali, mawiał właśnie jeden z rzymskich cesarzy. Niech mnie nienawidzą, byleby się mnie bali, właśnie przez strach. I trzeba nauczyć się dostrzegać w Ewangelii różne wyzwolenia. Wyzwolenia od niepokojów, od trwogi, od różnych nerwic, od pośpiechu. by zdążyć ze sprawami niecierpiącymi zwłoki. Albo Ewangelia wyzwoli nasze serce, albo, jak to coraz częściej ma miejsce, czeka nas, no, nazwijmy to, zawał. Czym więc jest strach, zapytamy się? Odpowiedzi dawane przez filozofię i psychologię trudno czasem zrozumieć. Możemy powiedzieć, że jest to taka jakaś reakcja na zagrożenie naszego życia, odpowiedź na realne lub wymyślone niebezpieczeństwo, począwszy od największego i wszystkim znanego strachu przed śmiercią, po zagrożenia niebezpieczne dla naszego spokoju, nietykalności fizycznej lub naszego świata uczuć. Strach jest taką manifestacją naszego podstawowego instynktu samozachowawczego. Zależnie od tego, czy chodzi tutaj o niebezpieczeństwa obiektywne i realne, czy wymyślone, mówi się o strachu usprawiedliwionym i nieusprawiedliwionym lub nawet o chorobach na tle nerwowym, jakaś klaustrofobia, lęk przestrzeni, strach przed jakimiś urojonymi chorobami itd. Jak właśnie Ewangelia wyzwala nas z tych lęków? Chodzi może tutaj o zamknięcie oczu lub o schowanie głowy w piasek? No właśnie, chyba. Zobaczmy, co pisze święty Paweł. Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie? Ucisk? Prześladowanie? Głód? Nagość? Niebezpieczeństwo? Miecz? Mówi, że we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. Wyzwolenia więc nie daje jakaś idea czy technika, lecz osoba, Jezus, który nas umiłował. Wszystkie obawy usuwa Jezus. Strach jest właśnie brakiem lub oznaką utraty wewnętrznej wolności. Jezus zaś przyszedł wezwać nas do wolności. Nie bójcie się, właśnie mówił Jezus, jam zwyciężył świat. Pokonał również to, czego boimy się najbardziej na świecie, czyli śmierć. Jak myślisz, tak nam mówi, dlaczego doświadczyłem w Getsemanii tego bezgranicznego strachu, jeśli nie po to, żeby móc wyzwolić ciebie z twojego strachu? Jak myślisz, dlaczego męczennicy byli zdolni iść bez lęku na spotkanie śmierci, jeśli nie dlatego, że ja bałem się również za nich? Jezus właśnie, tak można powiedzieć, zrelatywizował wszystkie powody do strachu. Mówi, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą. Jakby to właśnie było mało. Męczennik z początku Kościoła, święty Justyn, powiedział, zwracając się do swoich prześladowców, możecie mnie zabić, ale nie możecie mi zaszkodzić. To takie rozważanie o wyzwoleniu z lęków jest taką sprawą delikatną i nie powinniśmy traktować go tak z przymrużeniem oka, bo nie odpowiada to ani rzeczywistości, ani Ewangelii. Jezus może wyzwolić właśnie z każdej obawy i czyni tak niezawodnie, jeśli prosimy go o to. On jednak nie zna, jak zawsze, tylko jednej drogi wyzwolenia polegającej na usunięciu zła. Zna również wyzwolenie głębsze, polegające na przemienieniu zła w dobro, bez usuwania go. Czyni tak z cierpieniem. Jest bowiem pozytywny strach upodabniający nas do Jezusa, który został odkupiony i który zbawia. W tym wypadku Jezus niesie z nami ciężar strachu, i o dziwo przestajemy się lękać. Nie jest już taki sam jak na początku. Nie przygniata nas, nie uszlachetnia. Ale uszlachetnia. Czyni bardziej wrażliwymi i delikatnymi wobec innych. Ułatwia nam pocieszanie ich. Pamiętam, jak ojca świętej pamięci Ryszarda Marcinka, który był chory na stwardnienie rozsiane, już pod koniec życia ruszał tylko głową, nieraz miał kazania, nieraz przemówienia, właśnie też do ludzi cierpiących. I on nieraz taki żartobliwy, niesamowicie sposób pozdrawiał ich, między innymi, to trzeba go znać, żeby zrozumieć też, nie chciałbym być jakoś źle zrozumiany, ale to on był taki naprawdę pełen humoru w tym wszystkim, kiedy rozmawiał z innymi cierpiącymi. Mówił, że złom pozdrawia złom, ale to on mówił i on miał prawo coś takiego powiedzieć, ale to po to, żeby troszkę było tego uśmiechu na tych ustach, a później mówił właśnie o tej wartości cierpienia, jak wielką wartość daje tym, którzy cierpią, ale też tym, którzy są wokół nich. Właśnie i to ułatwia pocieszanie innych, chociaż jest się samym doświadczonym przez zło, tutaj przez cierpienie, ale poprzez to, że się oddaje to Chrystusowi, że ten strach się oddaje Chrystusowi, on pozwala nam nawet dojść do tego, że będziemy pocieszać innych, którzy są nawet może nie w takiej sytuacji, obiektywnie mówiąc, nie w takiej złej sytuacji jak my, a jednak Chrystus ma taką moc. I my właśnie musimy wierzyć, że Jezus chce nas wyzwolić od strachu także w inny sposób, a mianowicie też niszcząc go. Jeżeli nie zamierzałby tego zrobić, to dlaczego tak często powtarzał: nie bójcie się? Strach jest zbyt haniebny, zbyt bliski grzechu. Nie ma miejsca, nie na miejscu właśnie u dziecka. Jezus wie o tym, dlatego też mówi nam, byśmy prosili go o wyzwolenie z niego. Proście, a otrzymacie. Co więc należy zrobić, aby uwolnić się od strachu? Trzeba postąpić tak samo jak z chorobami i ranami, czyli pokazać je lekarzowi. A tutaj Jezus uzdrawiał trędowatych, którzy mu się pokazywali. Tak samo jak z grzechami, czyli wyznać je i wyrzucić. Trzeba rzucić światło na nasze lęki, wziąć prawie że w rękę swoje serce, zatrzymać się, uspokoić i powiedzieć sobie: czego się obawiasz? Chcę jasno się przekonać, co napełnia mnie lękiem właśnie, tak stanąć. Jestem niespokojny, nie mogę znaleźć swojego miejsca, żyję jak zastrażone zwierzę z drżącym sercem, podskakuję z byle powodu. Dlaczego? Kiedy jest się w ciemnym pokoju, wyobraźnia wyolbrzymia wszystko, stwarza potwory, jakieś nie wiadomo jakie zjawiska. A kiedy zapalamy światło, wszystko znika, nabiera swoich normalnych wymiarów. Więc potrzeba światła, ale nie tylko światła jakiegoś takiego, jakiejś psychoanalizy, jakiejś takiej tylko rozumowej rozwiązań, szukając korzeni obaw, nie wiem, w dzieciństwie. Ale potrzeba tutaj światła duchowego, światła, które jest jedynym prawdziwym światłem, Słońce Sprawiedliwości, którym jest kto? Jezus. I także Jezus zachęca nas do szukania korzeni naszych lęków i obaw. Chodzi tu jednak o szczególne korzenie mające konkretne imię, czyli chciwość, uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości. Wszystkie lęki i obawy, o których jest mowa w 12 tutaj rozdziale Ewangelii Świętego Łukasza, związane są z obsesją zabezpieczeń materialnych, z manią gromadzeń skarbów. Człowiek chciwy wciąż się martwi. Zobaczcie, nieraz mówią, im więcej ma, tym więcej jeszcze chce, jakoś tym bardziej jest znerwicowany, tym większy stres. To widać po ludziach. Najpierw martwi się, żeby zdobyć bogactwa, potem, kiedy już zdobędzie, trapi się, żeby je zabezpieczyć. No i co tu począć? Jak jest w tych przypowieściach, nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. Innym źródłem właśnie wielu lęków jest brak zaufania do Boga. Niewiara, że Bóg jest rzeczywiście Ojcem. To właśnie źródło Jezus chce uzdrowić swoimi słowami o liliach polnych i o ptakach niebieskich. Chodzi więc o małą wiarę. Czemu bojaźliwi jesteście małej wiary? Jezus, raz wydobywszy na światło nasze lęki, zaprasza do przyjrzenia się powodom tych lęków ze spokojem, w Jego obecności, nie samymi gdzieś, ale właśnie w Jego obecności, z modlitwą, z Nim stojącym obok, właśnie przy Piśmie Świętym, przy Słowie Bożym. I czy nadal się boimy? Wyobraźmy sobie wszystko, co najgorszego mogłoby nas spotkać, ale skoro Jezus jest z nami, w naszym sercu, czego się jeszcze lękam? Skoro Jezus jest w łodzi, jak można się bać? On nie może zatopić uczniów i nie dopuści, by zatonęli, sami się ratując. Niebezpieczeństwo? Z Jezusem jesteśmy bardziej niż zwycięzcami. Upokorzenie? Z Jezusem jesteśmy bardziej niż zwycięzcami. Choroba? Z Jezusem jesteśmy bardziej niż zwycięzcami. Chodzi nie tylko o to, jak uwolnić się od strachu, ale też jak pomóc innym wyzwolić się ze strachu. Także to rozważanie o strachu jest rozważaniem takim wspólnotowym z wielu powodów. Wskazane jest na przykład niewyciąganie na światło naszych lęków wobec nas samych, ryzykując, że możemy się jeszcze bardziej pogrążyć. Trzeba je wyciągnąć, gdy obok nas stoi brat, wiadomo, tutaj w takich sytuacjach bardzo jakichś takich intymnych rozmów, ktoś zaufany, bardzo zaufany. Niekiedy jest to właśnie najlepszy sposób, żeby pozbyć się demona strachu. Nieraz w konfesjonale musimy być właśnie sami lub osamotnieni, żeby szatan mógł nam napędzić strachu. On jest specjalistą właśnie w rozdmuchiwaniu spraw do niebotycznych rozmiarów i w przerażaniu nas z byle powodu. No właśnie, on chce, żeby człowiek był sam i żeby się bał. To jest jego największe zwycięstwo, bo to jest przecież piekło. To jest piekło, bycie samotnym i życie w ciągłym strachu. Wielu doświadczyło skuteczności modlitwy braci nad sobą, powierzywszy im swe właśnie różne te zmartwienia. Raniero Cantalamessa, który właśnie jest autorem tego rozważania, pisze, że wiele razy słyszał: teraz czuję się lepiej, jakby spadł mi kamień z serca. Trzeba właśnie przezwyciężyć nieśmiałość i ludzkie względy. Wspólnota jest także po to, żeby nosić wzajemnie swoje ciężary. A najgorszą rzeczą byłoby przywiązanie się do swoich lęków i nerwic i uczynienie z nich powodu do dumy lub jakiejś kokieterii, tak jakby one czyniły ludzi bardziej interesującymi. Są to ludzie chorzy duchowo, których trzeba też uleczyć prostotą. Powierzmy Jezusowi właśnie nasze obawy, lęki, zmartwienia, strach, te wszystkie jakieś kompleksy, blokady psychologiczne. Każdy na swój sposób. Zerwijmy je z siebie, jak robiono w czasie wojny z bransoletkami, z jakimiś złotymi łańcuszkami. Zrywano to po prostu. I powiedzmy Jezusowi: weź je. Jezu, nie chcę, żeby moje serce nadal przepełnił strach, lecz chcę, byś to Ty je wypełnił. Zabierz ode mnie wszelkie zło, a zwłaszcza to najgorsze, jakim jest strach. I dziękuję Ci, Jezu, za to, że wyzwoliłeś nas z konieczności życia w strachu. Dziękuję za Twojego Ducha, który jest dla nas początkiem wewnętrznego wyzwolenia, światłem rozpraszającym ciemności, balsamem dającym pokój sercu. Dziękuję, żeś nie dał nam ducha bojaźni, ale mocy i miłości i trzeźwego myślenia. Zapraszam Państwa również do naszego programu Szukając Słowa Bożego. Przypomnę numery telefonów: 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej, w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200 i za granicą 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66. Proszę, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus, Chrystus z Olkusza.
Na wieki wieków, amen.
Chciałabym się zapytać, dlaczego to ludzie, znaczy katolicy szczególnie, znają historię starożytną, mitologię, wiedzą, kiedy była bitwa pod Grunwaldem i wszystko po kolei. A jak się mówi, że trzeba poznać historię Izraela z Biblii, to nie, bo to jest niezrozumiałe, to tylko trzeba duchowo przeżywać, tak jakieś urywki. Jestem przeciwniczką. Historia Izraela jest bardzo fajna, można się z niej bardzo dużo nauczyć, jest po kolei i nie widzę powodu, żeby jej nie znać, tym bardziej, że chrześcijaństwo z niej wynika. Pewne sytuacje się powtarzają, można by je reperować, choćby na podstawie jakichś tam ksiąg proroków, którzy dają dobre rady na poszczególne sytuacje. I druga sprawa, nie bój się mała trzutko. Jezus powiedział do tych, którym Ojciec dał królestwo. Wiara przede wszystkim przez Jezusa została określona tak jak u Piotra, że Ojciec daje wiarę. I to jest zapisane u Jana w rozdziale 6, 44-45. Ci, którzy doznają takiej wiary, takiego oświecenia od Ojca, przychodzą do Niego. Autentycznie. I Królestwo Boże jeszcze jest wspomniane jedno zdanie wyżej od tej, od tego bania się. Starajcie się raczej o Królestwo Boże, a wszystko inne będzie wam dodane. To ja tak prowizoruję, bo to w trzech Ewangeliach jest zapisane, czy w dwóch bodajże. Więc jak mówi do ludzi, którzy już są obywatelami Królestwa Bożego, a kto to jest obywatel Królestwa Bożego, no to też wytłumaczył, że jak ja wyrzucam złe duchy, to przyszło do was Królestwo. Uzdrawiał chorych. My nie mamy 50 Ewangelii na różne tematy. Jezus zgłosił jedną Ewangelię o Królestwie Bożym i mówił, jak go budować. I w tym Królestwie nie ma się czego bać, bo wszystko będziemy mieć. I to jest wszystko. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, Pani Krystyno. Dziękuję za tę wypowiedź. Oczywiście, no... Historia zbawienia, może ja bym tak powiedział, żeby znać historię zbawienia, historię, w której Bóg zbawia człowieka, bo to ta historia jest nie tylko historią całego świata, ale to jest też moja historia i warto zgłębiać to Słowo Boże, które mówi o tym, jak Pan Bóg w dziejach to wszystko wykonywał, jak to robił, jak pracował nad człowiekiem i dalej pracuje właśnie, żeby to wszystko na swoje życie też jakoś przetransponować i odszukiwać się, doszukiwać się tego, co Pan Bóg w jaki sposób mnie zbawia, jaka jest moja historia zbawienia. To bardzo pomaga. To pomaga przecież w tożsamości mojej jako dziecka Bożego. Ja już nie mówię o różnych tam konkretnych jakichś takich, nie wiem, przynależnościach, ale jako dziecko Boże, tożsamość dziecka Bożego i właśnie ta historia zbawienia w tym pomaga. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Michał. Chciałem zwrócić uwagę na taką sprawę. Tu Pan Jezus mówi o tym, że my mamy jakąś znać wolę. Sługa, który zna wolę swego Pana, nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z Jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna Jego woli i uczyni coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Czyli no, Pan Bóg stawia wymagania i będzie później z tego wszystkiego rozliczał ludzi, czy był poszukującym, czy tylko tam byle jak. Ale wcześniej całe to czytanie zaczęło się od tego, że ktoś coś jeszcze był chciwy. O chciwości najpierw było i Pan Jezus tłumaczy, że chciwość powoduje właśnie te wszystkie nieszczęścia, zło na świecie i my mamy rozumieć, że są na świecie ludzie chciwi, że oni chcieliby wszystko wziąć w swoje posiadanie i o tym właśnie mówi nauka społeczna Kościoła, która nie jest głoszona, która nie tłumaczy tego, kto jest chciwy, kto właśnie spowodował zło na świecie, to, że jeden chce wszystko zagarnąć dla siebie i sterować, wykorzystywać masy ludzkie poszukujące pracy i tak dalej. Tu potrzebna jest nauka. Ktoś, kto ją zna, a nie chce jej przekazywać, otrzyma, można powiedzieć, niezłą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie, a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą. Ludzie, powiedzmy, mają jakąś określone te swoje życie, ono ma niewiele lat, ileś tam czasu poświęcają na naukę. Każdy ma swój jakiś zawód, musi się do czegoś przygotować i no nie od wszystkich wszystkiego się wymaga, żeby wszystko umieli, ale jeśli już ktoś się podejmuje jakichś działań i chce być jakimś człowiekiem mądrym, inteligentnym i chce przekazywać innym wiedzę, którą posiada od Pana Boga, no to wypadałoby właśnie wytłumaczyć ludziom, skąd się biorą nieszczęścia w życiu społecznym, że ludzie kłamią, oszukują, przedstawiają się za kogoś innego. Władcy narodów mówią, że są dobroczyńcami, a uciskają ludzi. I tu jest właśnie zadanie, żeby wytłumaczyć, jak się manipuluje społeczeństwem, jak się steruje całymi masami ludzkimi, opowiadając fałszywe treści, przedstawiając się za osoby, którymi się nie jest. I cała nauka społeczna, właśnie wszystkie encykliki papieży zmierzają do tego, żeby opisać, żeby społeczeństwo nie było bezradne wobec garstki oszustów, którzy od dziejów, od początku ludzkości kręcą ludźmi, masami ludzkimi w jednym tylko celu. Żeby rządzić, nic nie robić, a resztę ciężaru postawiać się.
Dziękuję, panie Michale. Nie wiem dlaczego, szkoda, że się rozłączyło. Natomiast no pan tutaj wyszedł od tej chciwości. Rzeczywiście ta chciwość jest, ale jest coś głębiej niż chciwość, tak? Bo jest, skąd się bierze chciwość? Właśnie to jest to pytanie. A padło to w Ewangelii. Gdzie skarb, tam i serce. Gdzie skarb, tam i serce wasze. Chodzi cały czas też o to, kto jest moim Bogiem. Kto w tym momencie jest moim Bogiem. Bo zawsze będę chciał do tych wyższych wartości dążyć. Tak, tak jest człowiek skonstruowany, że zawsze będzie chciał wyżej. A jeżeli na pierwszym miejscu stawia no cokolwiek innego niż Pan Bóg, tam zawsze będzie chciwość. Tam zawsze będzie jakieś zło. Wiadomo, że zależy na tym złemu duchowi. Wiadomo, że zależy na tym szatanowi, żeby pognębić człowieka całkowicie. Bo wie, że jeśli skarb będzie gdzie indziej niż Bóg, w innym miejscu, to i człowiek będzie się zniechęcał, człowiek będzie właśnie żył w strachu, w lęku, w osamotnieniu, bo w konsekwencji tak się dzieje. Natomiast, no właśnie, a propos tych wszystkich różnych takich, tak jak pan powiedział, różnych rzeczy, które się dzieją w świecie, że garstka ludzi tak czy inaczej robi, tak czy inaczej postępuje, w jakiś sposób manipuluje. No tak się działo już od początku. Widzimy, że tak się działo. Byleby się bali, na początku takim strachem rządzono, tak? Byleby się bali, nieważne czy szanują, czy nie, że byleby się bali, w jaki sposób trzeba rządzić tym człowiekiem, żeby był mi podległy. Powiem panu tylko tyle, między innymi Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, tutaj także pod patronatem Radio Maria, organizuje dla młodzieży, czy tutaj za tydzień już będzie przystanie Rio, czy też w terenie, w różnych szkołach, czy w parafiach, gdzie takie warsztaty dla młodzieży, warsztaty, na których właśnie poznają też, jakie są sposoby, jak człowiekiem można manipulować, a wszystko po co poznają, żeby sami byli tego świadomi, żeby się nie dali. Czyli jest to wychodzenie z tego wszystkiego. Są kroki poczynane, dlatego o to chodzi, abyśmy sami też jeden drugiemu mówili i ciągnęli ku dobremu, ku lepszemu, ku górze. Ale bardzo dziękuję, panie Michale, za ten głos. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękując za katechezę. Chciałam zadać ojcu pytanie.
A jak ma pani na imię?
Anna z Lublina. Czy ojciec czytał Jezusa z Nazaretu Brandstettera?
Tak, tak. Bardzo, bardzo mi się
ja chciałam podziękować to. Pani, która nawiązała do nawet konieczności poznawania dziejów Izraela. Ta lektura, czytam po raz drugi, dała mi niesamowite wyjaśnienie pewnych okoliczności, których nie rozumiałam, nawet Ewangelię słuchając wielokrotnie. Rzeczywiście nie jesteśmy w stanie zrozumieć wypowiedzi Ewangelii, jeśli nie dołożymy starań, żeby się właśnie zapoznać. Nikt tak nie podał. Ja czytałam również papieża Benedykta XVI, Jezusa z Nazaretu, tam jest inne podejście. Natomiast Brandstetter, nie wiem na ile to jest beletrystyka, nie wiem, bo no trudno, ale podał wspaniale, naprawdę wspaniale, polecam wszystkim tę książkę.
Oczywiście, to wydaje mi się, że każdy powinien przeczytać tak, tę książkę.
Tak, to mnie przynajmniej wyjaśniło mnóstwo rzeczy, których nie rozumiałam. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, bardzo dziękuję Pani Anno. Oczywiście są takie książki, które przybliżają nam te czasy, właśnie w których działał Jezus, w których też działali wcześniej prorocy, w których rodził się Kościół, pierwotny Kościół apostolski, te czasy poapostolskie, bo to nam zawsze mówi coś więcej. Dlaczego? Dlaczego? Bo czytając Ewangelię, czytając Pismo Święte, nieustannie powinniśmy sobie zadawać to pytanie, dlaczego? Dlaczego Bóg tak zrobił? Dlaczego takie wydarzenie? Dlaczego tak się stało? Dlaczego tak zrobiono? Dlaczego tak powiedziano? Znajomość tej kultury, znajomość zwyczajów, znajomość też języka, pewnych zwrotów, no szczególnie chodzi tutaj o kulturę, no to dużo pomaga też w zrozumieniu i w odkryciu właśnie tego, jak Bóg działa też w moim życiu. Też jest chyba najpiękniejszą, chyba, jak to się mówi, piątą Ewangelią, to jest Ziemia Święta. Jeśli ktoś ma tylko możliwość i sposobność, aby być w Ziemi Świętej, właśnie pielgrzymować tam i też tam rozważać Pismo Święte, tam słuchać tłumaczeń Pisma Świętego i widzieć co dookoła, to rzeczywiście też już jakoś wchodzimy też głębiej w to słowo. Jakoś i też widać i te pytania, dlaczego nagle się zaczynają odpowiadać, zaczynają się nasuwać odpowiedzi na te pytania, dlaczego. Bardzo dziękuję Pani Aniu. Bardzo proszę, halo.
Mówi Ewa z Bydgoszczy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja mówię, bo ten Pan jeden powiedział, się wie, to trzeba powiedzieć mi tak. A mówię, czego ja się lękam? Przecież Jezus jest ze mną. Mi się stale tak lękam. Mam przekazywać, bo już 10 lat widzę sercem. Ja mówię i tak słabo ja mówię. Ja słabo powiadam. To nie jest, że tylko rano, że tam chwilę. Jestem złączona od rana do wieczora. I ja dużo rzeczy wiem, ja widzę i słyszę. I słyszę modlitwy i wszystko słyszę. I tak właśnie, taka jestem, bo jestem po operacji i serca. I to 10 lat trwa. Ja nikomu nigdy nic nie mówię. Tylko swoi to wiedzą, nie? Ale tak ja nikomu nic nie mówię, że jestem sercem i jest Jezus, jest ze mną. Jan Paweł II jest też ze mną, bo on mnie pobłogosławił z domu ojca. I to naprawdę jest najprawdziwsza prawda. I stale jest ze mną. On mnie po prostu prowadzi. Ja jego, jak widzę, bo ja widzę dużo rzeczy, jak widzę, to zawsze jego słowami mówię, Jezus Chrystus, miłuj się. Ale on nie mówi raz, on dużo razy mi powiada. I no to właśnie to chciałam przekazać, żeby wszyscy wiedzieli, że jest człowiek, który sercem widzi od rana do wieczora, jest złączony i słyszy. No to chciałam przekazać.
Dziękuję Pani Ewo, bardzo serdecznie pozdrawiam z Panem Bogiem. No właśnie o to chodzi, abyśmy patrzyli sercem, abyśmy kierowali się tym sercem, gdzie skarb twój, tam i serce twoje i też żebyśmy wiedzieli, gdzie jest nasz skarb, bo wtedy właśnie, wtedy nie będziemy się lękać, będzie ten pokój. Nie chodzi o spokój. Dwa różne pojęcia, spokój a pokój. Pokój to jest spokój, Chrystusowy. Mimo, że jest niespokojnie, mimo, że są gwałtowne burze, że ten sztorm i ta łódź, jestem na łodzi podczas sztormu, ale Jezus jest ze mną i mam pokój, mimo że jest niespokojnie dookoła. Mam pokój, bo On jest ze mną. A kto może więcej niż On? Nikt nie może więcej. Któż nas może z tego wszystkiego, od tego wszystkiego odłączyć? Nikt, bo jest Chrystus. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, mówi Teresa z Warszawy.
Szczęść Boże.
Jest mowa o tym, żeby się nie lękać. Ja chciałabym dać takie świadectwo, które znam z relacji, z przekazu. W czasie okupacji znajomej po prostu komuś krewnemu wypadł już nieżyjącemu obecnie obrazek tej osobie z świętą osobą. Niemiec powiedział jej, tej osobie, żeby podeptała. Ona powiedziała, ta osoba, że nie podepcze, nigdy tego nie zrobi. No i oczywiście przeżyła, nic się jej nie stało i twierdziła, że właśnie to jej uratowało życie. A ja jeszcze chcę dać świadectwo swoje, że ja się znalazłam też jako niemowlę w czasie okupacji, już w końcowym etapie, po prostu z moją mamą w siedzibie tych najgorszych, jak pan Piechowski mówi, tych strupimi główkami. I no jakoś się nic nam nie stało, to była opatrzność Boża wyraźna. Także no, Pan Bóg czuwa i Matka Boża. To jest moje właśnie świadectwo mojego życia.
Dziękuję. Bardzo dziękuję Pani Tereso też za to świadectwo, bo to nam ukazuje właśnie w obliczu, przecież to jest oblicze śmierci, tak? W obliczu śmierci. No każdy człowiek ma jakiś tam strach przed tą śmiercią, ale nawet w obliczu takiej tragedii, takiego zła, człowiek, który jest z Chrystusem, uświadomi sobie obecność Jezusa Chrystusa przy nim, bo Jezus Chrystus jest, to nawet w obliczu takiego zła te strach, to wszystko, te lęki upadają, to się wszystko łamie, bo jest Chrystusowy pokój. Jest Chrystusowy pokój, którym On pragnie obdarzać wszystkich, naprawdę wszystkich ludzi, jak też mówi jeden z proroków: kupujcie, bierzcie to wszystko bez płacenia, bo to wszystko ja chcę wam dać, Bóg chce nam dać, to jest w zasięgu naszej ręki, tylko chcę, abyśmy się do Niego zwrócili właśnie o to, abyśmy Go o to poprosili, nie w takim celu przecież, żeby On nam robił taką, jak my to mówimy po ludzku, taką łaskę, nie o to chodzi, ale właśnie w tym celu, abyśmy rzeczywiście Go pokochali jako Ojca, żebyśmy zobaczyli, że jesteśmy Jego dziećmi. Koniec chciałbym, abyśmy się pomodlili modlitwą. Ty, Panie, jesteś światłem, które oświeca moją drogę. Często odczuwam samotność. Często czuję się zagubiony na szlakach tego świata. Często czuję się zdobyczą albo ofiarą ataków, co przyćmiewa ostrość widzenia mojego umysłu i mojego serca. Zalej mnie, Panie, światłem Twego słowa. Ty, Panie, jesteś fundamentem obietnicy, na której mocno opiera się moja wiara. Często czuję się słaby i niepewny wobec różnych propozycji, jakie docierają do mnie zewsząd, i to po każdym moim kroku. Często czuję się kuszony, a nawet zwabiony przez złudne obietnice, całkiem przeciwne Tobie. Napełnij mnie, Panie, Twoją obietnicą, mocą Twojej obietnicy. Ty, Panie, jesteś dawcą wszelkiego dobra. Często świat pozwala mi kosztować dóbr, które odkrywają mnie od Twojego stołu.
i odrywają mnie od Ciebie, odwodzą od Twoich obietnic. Często uświadamiam sobie, że ulegam pokusie ziemskich pokarmów, które zaspokajają moje podniebienie, ale nie są strawą dla mojego życia. Pozwól mi, Panie, kosztować Twoich dóbr, choć dobrem największym jesteś Ty sam. Ty, Panie, jesteś moim błogosławieństwem. Często w świecie szczęśliwymi nazywa się ludzi bogatych, sławnych, mających władzę czy pławiących się w rozkoszach. Natomiast uciskani i prześladowani to ci, którzy naśladują Cię na drodze Ewangelii. Spraw, Panie, abym mógł uczestniczyć w radości, jaka płynie z praktyki ewangelicznych błogosławieństw. Bóg zapłać Państwu za ten program, za ten wspólnie spędzony czas, za to, że mogliśmy się razem wgłębiać w Słowo Boże.